Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Potrzeby rozwoju życia duchowego przypomniał Benedykt XVI w katechezie o Symeonie, nowym teologu. W magazynie nadamy relacje z audiencji generalnej oraz powiemy o wizycie papieża w nowym obserwatorium astronomicznym w Castel Gandolfo. Na zakończenie zaś powiemy o najpoważniejszym zagrożeniu społecznym, jakim w Polsce jest uzależnienie od alkoholu i środków psychotropowych. Z pomocą uzależnionym śpieszy m.in. Caritas Polska. 16 września wita Państwa Beata Zajączkowska. Mistyczne zjednoczenie z Bogiem nie jest przywilejem przeznaczonym dla nielicznych, lecz powołaniem wszystkich ochrzczonych, przypomniał Benedykt XVI w czasie audiencji ogólnej. Katechezę poświęcił postaci Symeona, nowego teologa, bizantyjskiego mnicha żyjącego na przełomie X i XI wieku.
Urodził się w roku 949 w Paflagonii w Azji Mniejszej. W młodości przeniósł się do Konstantynopola, aby podjąć studia i służbę na dworze imperatora. Nie pociągała go jednak kariera polityczna. Wstąpił do zakonu studytów w Konstantynopolu, a potem przeniósł się do niewielkiego konwentu w San Mamas, a następnie do Santa Marina. Zmarł 12 marca 1022 roku. Życie monastyczne łączył ze studium teologii. Interesował się przede wszystkim tajemnicą obecności Ducha Świętego w ochrzczonych. Nauczał, że życie chrześcijańskie jest wewnętrzną, osobistą komunią z Bogiem, a poznanie Boga nie pochodzi z lektury książek, ale z duchowego doświadczenia, które jest łaską. Chrześcijanin otrzymuje ją, gdy stara się o oczyszczenie serca przez modlitwę i pokutę.
Benedykt XVI przypomniał, że błyskotliwa kariera nie zaspokajała jednak aspiracji Symeona. Wycofał się więc z normalnego życia i znalazł ukojenie w życiu klasztornym. Jego doświadczenie i pisma, jak zauważył papież, wywarły duży wpływ na mistykę chrześcijańskiego wschodu.
Symeon skupia się na obecności Ducha Świętego w ochrzczonych. Życie chrześcijańskie, podkreśla, jest intymnym zjednoczeniem z Bogiem. Łaska oświeca serce wierzącego i prowadzi go do mistycznej wizji Pana. W tym kontekście Symeon podkreśla, że prawdziwe poznanie Boga nie pochodzi z książek, lecz z doświadczenia duchowego. Poznanie Boga jest owocem drogi wewnętrznego oczyszczenia, które rozpoczyna się od nawrócenia serca. Mocą wiary i miłości człowiek przechodzi przez głęboką skruchę i szczery ból z powodu własnych grzechów, aby dojść do zjednoczenia z Chrystusem, źródłem radości i pokoju. Dla Symeona takie doświadczenie nie jest wyjątkowym darem przeznaczonym dla niektórych tylko mistyków, lecz owocem chrztu w każdym wierzącym, który poważnie traktuje swą wiarę.
Papieskiej katechezy o kontemplacyjnej drodze mistycznego zjednoczenia z Bogiem słuchał dziś polski pustelnik z zakonu Kamedułów, ojciec Ambroży Biełucha.
My jako zakon ściśle kontemplacyjny jesteśmy nastawieni rzeczywiście na kontemplację Pana Boga i centralną myślą naszego fundatora Pawła Justynianiego było żyć sam na sam z Bogiem i dla Boga samego. I to nasze życie jest realizowane w eremach, w samotnych celach, gdzie spędzamy większość naszego czasu. Kameduła modli się około 5-6 godzin w samym kościele, potem ma 2 godziny jeszcze lekcjo divina, czyli czytania Bożego. Oprócz tego, ponieważ większość pracy jest przeżywana w samotności, kameduła również ma w tym czasie czas na przynajmniej akty strzeliste do Pana Boga.
Benedykt XVI pozdrowił też licznie przybyłych do auli Pawła VI Polaków.
Drodzy pielgrzymi z Polski, serdecznie pozdrawiam Was, Wasze rodziny, Waszych rodaków. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Ona, stojąc u stóp krzyża, w sposób wyjątkowy uczestniczyła w dziele odkupienia. Niech jej wstawiennictwo przynosi wszystkim, a szczególnie cierpiącym i ciotowiaczanym, obficzość, łask i umocnienie wieszy, naczej i miłości. Niech Bóg wam błogosławi.
Po audiencji ogólnej Benedykt XVI przyjął premiera Rumunii. Emilowi Bokowi, który od grudnia stoi na czele rządu i po raz pierwszy od tego czasu był u papieża, towarzyszyła oficjalna delegacja. W jej skład wchodzili m.in. ministrowie spraw zagranicznych, gospodarki i zdrowia. Jutro rumuński premier ma się spotkać z watykańskim sekretarzem stanu. Ambasada Rumunii przy Watykanie poinformowała, że Emil Boc pragnie wyrazić wdzięczność Stolicy Apostolskiej za troskę o rumuńskich emigrantów, zarówno katolickich obu obrządków, jak i prawosławnych. Chce też zaprosić kardynała Tarcisio Bertone do odwiedzenia Rumunii.
Z Watykanu Ojciec Święty powrócił helikopterem do Castel Gandolfo, gdzie po południu odwiedził nową siedzibę Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Spekola Watykana jest jedną z najstarszych instytucji naukowych tego typu na świecie, sięgającą korzeniami XVI wieku. Za jej początek uznaje się ustanowienie przez Grzegorza XIII specjalnego komitetu mającego opracować reformę kalendarza. Mimo swego dostojnego wieku, kierowane przez jezuitów obserwatorium wciąż prowadzi badania naukowe. Astronomiczne placówki Spekola Watykana znajdują się obecnie w Tucson w Arizonie i w papieskich ogrodach w Castel Gandolfo. Wcześniej obserwatorium mieściło się w jednej z wież Pałacu Apostolskiego, mówi dyrektor obserwatorium ksiądz José Gabriel Funes.
Cieszymy się bardzo z wizyty Ojca Świętego, który przybywa, by poświęcić nowe pomieszczenia Obserwatorium Astronomicznego. W ten sposób rozpoczynamy nowy rozdział w historii Spekola Watykana. Najpierw obserwatorium znajdowało się w Watykanie, następnie przeniesione zostało do Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo, a ostatecznie do nowych pomieszczeń. Stoimy wciąż przed nowymi wyzwaniami. Cieszymy się jednak, że możemy służyć Kościołowi i Ojcu Świętemu w tej bardzo szczególnej misji, która wymaga doskonałego przygotowania naukowego i poświęcenia pracujących tu ludzi.
Gdzie mieści się nowa siedziba Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego?
Jesteśmy w odległości 2 kilometrów od naszej wcześniejszej siedziby. Praktycznie obserwatorium leży teraz na granicy willi papieskich. To może w symboliczny sposób oddać znaczenie Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Chcemy być na pograniczu Kościoła w dialogu ze światem współczesnym, z nauką i ze światem kultury. Z jednej strony jesteśmy bardzo bliscy Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej. Spekola Watykana to obserwatorium wyznaniowe. Z drugiej jednak strony prowadzimy dialog i współpracujemy z naukowcami wyznającymi inne religie i należącymi do innych kultur. Współpracujemy także z tymi, którzy nie wierzą w Boga.
Czy stawiacie czoła nowym wyzwaniom?
Wciąż rozwijamy naszą działalność, organizujemy różne kongresy, spotkania naukowe. Współpracujemy też z nowym pokoleniem jezuickich naukowców. Z wizytą przychodzą uczniowie różnych szkół. Rzeczą bardzo ważną jest dla nas historia astronomii. W naszej siedzibie w Castel Gandolfo mamy bogatą kolekcję różnych narzędzi astronomicznych, a także meteorytów. W październiku zaprezentujemy w muzeach watykańskich specjalną wystawę przedstawiającą instrumenty naukowe od czasów Galileusza po dzień dzisiejszy.
Obserwatorium Astronomiczne założył w Watykanie w 1891 roku Leon XIII i działało tam ono przez ponad 40 lat. W 1935 roku ze względu na coraz większe oświetlenie Rzymu utrudniające obserwacje przeniesiono je do Castel Gandolfo. W latach 80. minionego wieku zbyt jasne niebo zaczęło stwarzać trudności również tam, dlatego powstał nowy ośrodek z teleskopem w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje obecnie część badaczy z Watykańskiego Obserwatorium. Uzależnienie należy do najpoważniejszych zagrożeń społecznych w naszym kraju. Według różnych danych w Polsce od środków psychotropowych uzależnionych jest od kilku do kilkuset tysięcy osób. Z badań wynika, że co czwarty uczeń pomiędzy 10 a 14 rokiem życia próbował już narkotyków. Statystyki są jeszcze bardziej alarmujące, jeśli chodzi o alkohol. W Polsce zarejestrowanych jest 900 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu. Ośrodki i punkty konsultacyjne to propozycje Caritas skierowane do osób uzależnionych. W placówkach prowadzona jest również terapia członków rodzin, bowiem tych ostatnich dotyczy problem współuzależnienia. Paulina Rozynek z Caritas Polska zwraca uwagę, że ważnym elementem terapii jest wiara. Rozmawia z nią Rafał Łączny.
Zbiórki pieniędzy, wielkie akcje charytatywne, akcje pomocowe to to, co na co dzień widzimy, jeśli chodzi o działalność Caritas Polska, ale pod szewką tej wielkiej działalności są też sprawy małe, wydawałoby się z pozoru małe. W całej Polsce istnieje kilka ośrodków prowadzonych przez Caritas, ośrodków i punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych. Pani Paulino, skąd pomysł na tego typu ośrodki, punkty informacyjne? Domyślam się, że jest to jakaś odpowiedź na potrzeby młodych ludzi, bo te ośrodki przede wszystkim do młodych ludzi są skierowane.
Praca Caritas przede wszystkim polega na takim przyglądaniu się intensywnym społecznym zmianom i nadążaniem za tymi zmianami, dostosowywaniem naszej pracy do potrzeb społecznych. Z obserwacji wynikało, że bardzo dużo osób młodych, ale nie tylko, jest uzależnionych od środków psychoaktywnych, bardzo różnych, bo jest to i zarówno alkohol, to są narkotyki, to są leki. I stąd wyniknęła taka potrzeba bardzo gorąca, żeby przygotować dla nich miejsca terapeutyczne, gdzie pod opieką i okiem specjalistów będą mogli wracać do zdrowia. To jest pomoc dla osób w wieku od 13-14 lat do 21. Są to środki zarówno stacjonarne, gdzie terapia trwa od 12 do 24 miesięcy, ale to są też punkty konsultacyjne na terenie całej Polski, gdzie młodzi ludzie, ale także ich rodzice mogą się zgłaszać i uzyskają odpowiednią pomoc. Ale my myślimy nie tylko o osobach uzależnionych od narkotyków, ale także od alkoholu i dla nich również są te punkty przeznaczone, znaczy te punkty konsultacyjne. Tam mogą się też zgłaszać osoby uzależnione od alkoholu i też uzyskają pomoc.
Jeżeli w danej diecezji nie ma jakiegoś ośrodka specjalnie przygotowanego dla osób uzależnionych, czy diecezjalne Caritas pomagają w kierowaniu do tych kilkunastu, które są w innych diecezjach Polski?
Oczywiście do tych punktów, zwłaszcza stacjonarnych placówek, mogą się zgłaszać wszyscy z terenu całej Polski. Nawet jest to wskazane, żeby nie leczyć się terapeutycznie w miejscu swojego zamieszkania, gdzie jest większe ryzyko powrotu, powiedzmy, do uzależnienia, tylko żeby właśnie zmienić to otoczenie i wyjechać do zupełnie innego miejsca w Polsce. Caritas diecezjalne niewątpliwie posiadają komplet takich informacji, gdzie można uzyskać pomoc, ale też można wejść na naszą stronę www.caritas.pl w zakładkę diecezję i tam też są potrzebne informacje, można znaleźć je.
Jak wygląda praca z osobami uzależnionymi?
To jest praca bardzo trudna tak naprawdę, dlatego że wymaga dużej konsekwencji, dużego takiego samozaparcia również. I tutaj możemy powiedzieć, zwłaszcza do rodziców, skierować taki apel, którzy mają dzieci uzależnione. Nie wierzymy wszystkim zapewnieniom dzieci, że już nie będą brały od jutra na przykład, tak, że to tylko był jeden raz. Konsekwentnie trzeba pomagać dziecku. Jeśli jest taka czasem potrzeba, że trzeba, nie wiem, tak powiedzmy w cudzysłowie, ale wyrzucić dziecko z domu, żeby ono otrzeźwiało i podjęło próbę leczenia, to trzeba to zrobić. Ja wiem, że wielu rodzicom będzie się serce krajało, jak mają takie działania podjąć, ale jest to jedna z metod zmotywowania młodego człowieka do leczenia. Czasem jest tak, że młody człowiek ma wewnętrzną taką motywację do leczenia i sam przychodzi i mówi: mamo, tato, pomóżcie mi, ale jest to tak naprawdę bardzo rzadka sytuacja. Często motywacją do leczenia w ośrodkach terapeutycznych zamkniętych jest na przykład nakaz sądowy. I praca terapeutyczna też polega na tym, żeby z tej motywacji zewnętrznej, czyli nakazu sądowego, przejść na motywację wewnętrzną, że młody człowiek zobaczy, że rzeczywiście jest to coś cennego dla niego, odejście od uzależnienia.
Ośrodki i punkty konsultacyjne prowadzone przez Caritas w całej Polsce dla osób uzależnionych to nie jedyny wasz pomysł na pomoc dla osób będących w kłopotach, tak możemy powiedzieć bardzo ogólnie.
Caritas diecezji radomskiej prowadzi telefon zaufania, linię braterskich serc. Można tam zadzwonić z terenu całej Polski, porozmawiać z terapeutą uzależnień. Może podamy numer telefonu, to jest 0800 311 800 w godzinach od 18 do 22 w każdą sobotę. Dyżuruje terapeuta uzależnień. Mogą dzwonić osoby uzależnione, ale również rodzice uzależnionych. I na pewno uzyskają pomoc i też skierowanie, co dalej z tą sytuacją zrobić, jak postępować.
Jest też inicjatywa Caritas Diecezji Siedleckiej.
Myślę, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa, dlatego że Caritas Siedlecka prowadzi dla osób uzależnionych, współuzależnionych warsztaty pięciodniowe, takie wyjazdowe, gdzie te osoby uczą się, jak radzić sobie z uzależnieniem, jak pomagać współuzależnieni, uczą się tego, jak pomagać uzależnionym, jak zerwać z uzależnieniem i ze współuzależnieniem. W tym roku minęło pięciolecie tych warsztatów i Caritas Siedlecka zorganizowała ich pięć na pięć lat.
Czym różnią się ośrodki prowadzone przez Caritas, ośrodki dla osób uzależnionych, od wielu podobnych placówek rozsianych na terenie całego kraju?
Ważnym elementem terapii osób uzależnionych jest wiara i takie szukanie wzmocnienia tej terapii i wartości właśnie w religii i w wierze. To też jest element budowania ich poczucia własnej wartości i wzmacnianie już tych efektów pozytywnych, które już zaistniały w ich życiu.
Czy są takie sygnały, które, kiedy zaobserwują je rodzice, powinni zacząć się zastanawiać, czy ich dziecko nie sięga po alkohol, po środki psychotropowe, narkotyki?
Każdy rodzic najlepiej zna swoje dziecko i niewątpliwie dobrze przyglądać się swoim dzieciom każdego dnia i wyłapywać zmiany, jakie pojawiają się w ich zachowaniu czy w stylu ubierania się. Jeżeli jest coś, co nas niepokoi, warto o tym z dzieckiem porozmawiać, ale też zgłosić się ewentualnie do terapeuty i zapytać o to, jak dalej rozmawiać z własnym dzieckiem. Bo często rodzice mówią, ja nie mam pomysłu, co mam z tą sytuacją zrobić, ale też się zastanawiają, czy na pewno dobrze odbierają sygnały. Co powinno zwrócić naszą uwagę? Na pewno inny styl ubierania niż dotychczas. Czy nowe towarzystwo? Czy znamy towarzystwo naszego dziecka? Tak? Nie wiem, kolegów, przyjaciół i tak dalej. Jak wyglądają źrenice? Czy jest na przykład małomówny, a do tej pory był gadatliwy normalnie? Czy odwrotnie? Czy jego mowa jest bełkotliwa, niewyraźna, czy wręcz przeciwnie? Jaki jest oddech? Czy zmienił się, nie wiem, barwa głosu, włosy, jak wyglądają? To wszystko ma bardzo duże znaczenie. Też oczywiście nie należy tego demonizować w jakiś sposób i że, nie wiem, dziecko ma nową fryzurę, to zaraz podejrzewamy narkotyki. To też nie tak. Natomiast przyglądajmy się, rozmawiajmy i szukajmy, jeżeli coś nas niepokoi, pomocy u terapeutów.
Pani powiedziała, że w waszych ośrodkach prowadzi się terapię nie tylko z osobami uzależnionymi, ale także współuzależnionymi, czyli często najbliższymi członkami rodzin.
Uzależnienie dotyczy zazwyczaj jednej osoby, natomiast współuzależnienie dotyczy pozostałych członków rodziny. Często, kiedy rozmawiamy z osobami współuzależnionymi o tym, że problem alkoholu czy narkotyków również ich dotyczy, mówią, ale przecież ja nie piję, nie palę, jestem wrogiem alkoholu czy wrogiem narkotyków. Współuzależnienie to myślenie o tym, co robi osoba uzależniona, jak się zachowa, co się będzie działo, kiedy przyjdzie. Taki mechanizm współuzależnienia widać często u dzieci, które jakby są takie bardzo czułe na to, co się dzieje w domu. Jeżeli wiedzą na przykład, tak, że jeżeli przychodzi pijany ojciec, to już wiedzą, co mają robić, tak, że mają na przykład, nie wiem, chować się pod łóżko wtedy, tak, albo że tatę trzeba umyć i położyć do łóżka. Ich myślenie jest nakierowane na to, co robi osoba uzależniona. Na tym polega mechanizm współuzależnienia. I co warto powiedzieć, że bardzo trudno się z tego mechanizmu wyzwolić, ale przy pomocy również terapeutów można zmienić swoje właściwie chore myślenie.
Z pewnością ośrodki czy punkty konsultacyjne prowadzone przez Caritas w Polsce pomagają wielu osobom, ale chyba warto na koniec powiedzieć, że niestety uzależnienie jest chorobą, która w tym człowieku uzależnionym pozostaje na jego całe życie.
Osoba uzależniona, nawet jeśli już nie bierze narkotyków czy nie pije, to do końca będzie osobą uzależniona, ponieważ mogą się zdarzyć nawroty niestety tej choroby i o tym musimy pamiętać. Jeżeli mamy w swoim gronie czy w swojej rodzinie osobę uzależnioną i wiemy, że stara się zachować abstynencję od alkoholu, to na przykład na spotkaniach rodzinnych nie proponujmy jej alkoholu, tak jakby nie prowokujmy.
Na zakończenie przypomnijmy, ośrodki i punkty konsultacyjne Caritas dla uzależnionych znajdują się na terenie archidiecezji białostockiej, w diecezji kieleckiej, archidiecezji częstochowskiej i poznańskiej. Jest także bezpłatny numer telefonu zaufania 0800 311 800, czynny w godzinach od 18 do 22. Tam m.in. można uzyskać pomoc, informacje, a jeżeli będzie taka potrzeba, można się zgłosić do jednego z ośrodków prowadzonych przez Caritas. Adresy na stronie internetowej www.caritas.pl.
O pomocy uzależnionym z Pauliną Rozynek z Caritas Polska rozmawiał Rafał Łączny. I na tym kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.